Ja również mam przyjemność widzieć uśmiechnięte twarze tych wszystkich, którym ten temat jest bliski i radosny. Bardzo myślałem o tym, aby Bóg pobłogosławił tą chwilę i abyśmy mogli nasze serca otworzyć dla tej sprawy. Ponieważ akurat taka jest sytuacja w tej chwili, że my się cieszymy, a wielu w tym czasie coraz bardziej złości się na ten temat, na ten naród, na tą sytuację. Jestem pod wrażeniem ostatnich artykułów, które ukazały się w naszej prasie, które niestety nie zawsze są przychylne. Ale w temacie myślę, że postaram się wyjaśnić to. Drodzy i mili przyjaciele, bracia, starożytny prorok Zachariasz w swojej świętej księdze w 12 rozdziale wierszu 3 zapisał takie oto słowa. Oto ja postawię Jeruzalem kubkiem upojenia wszystkim narodom okolicznym, którzy będą przeciwko Judzie na oblężenie i przeciwko Jeruzalemowi. Owszem, i stanie się dnia onego, że uczynię Jeruzalem kamieniem ciężkim wszystkim narodom. Wszyscy, którzy będą go dźwigać, bardzo się urażą. Choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. Stoimy przed bardzo ważnym wydarzeniem, które jest jeszcze przed nami, ale jednocześnie jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co już się stało. Izrael, dziwny i wyjątkowy naród i kraj. Dzisiaj w Izraelu, jak w soczewce życia międzynarodowego, skupia się uwaga całego świata. I wielu zastanawia się, dlaczego ten kraj, którego nazwę nie można na mapie napisać, najczęściej zamiast pisać Izrael, to pisze się literkę I, bo jest tak mały. Ale zwraca uwagę całego wielkiego świata. Jaka jest tego przyczyna? Otóż przyczyna jest wieloraka, ale my możemy powiedzieć krótko. Dlatego, że jest to naród i kraj wybrany. Co znaczy wybrany? Oddzielony. Oddzielony od wszystkich innych. I można powiedzieć, że w języku hebrajskim, słowo święty jest właściwe w odniesieniu do tego narodu, ponieważ jedno ze znaczeń słowa święty to oddzielony do specjalnego celu. I takim właśnie był cel powołania tego narodu, misji tego narodu i sytuacji obecnej tego narodu. Nic też dziwnego, że jest to wyjątkowy naród, wyjątkowy kraj, wyjątkowa sytuacja. Już od początku widzimy, że kiedy ojciec, praojciec Jakub, którego właśnie imię zmieniono na Izrael, urodził się, to był to już cudowny czas, cudowna sytuacja, ponieważ znając te opisy, wiemy o tym, że matka Jakuba była przez jakiś czas niepłodną. I to dzieło Boga było, że mógł się urodzić Jakub. Ale już od samego początku, kiedy Jakub otrzymał błogosławieństwo, a nie Ezaw, rozpoczęła się nienawiść. Błogosławieństwo udzielone Jakubowi stało się powodem niezadowolenia ze strony Ezawa. ale zwróćmy uwagę na to, co jest wspaniałe. Mianowicie, przede wszystkim, dlaczego Bóg Jakuba imię zmienił na Izrael? I w ogóle, co znaczy słowo Izrael? Otóż słowo Izrael ma cztery znaczenia. W języku hebrajskim Izrael składa się z trzech liter, które świadczą o czasowniku, którego znaczenie jest walczył. Na pamiątkę właśnie tego, że Jakub domagał się błogosławieństwa, domagał się uznania od Boga. I to na pamiątkę tego Bóg dał mu to imię Izrael. Ale drugie znaczenie tego słowa Izrael albo odniesienie możemy stosować do dzieci Izraela, czyli potomstwa Jakuba, które Biblia hebrajska nazywa Am Israel, czyli dzieci Izraela. I kiedy mówimy czasem Izrael, to domyślamy się, czy chodzi o dzieci Jakuba, czy o kraj, czy o samego Jakuba, w zależności od kontekstu. Bo to właśnie trzecie znaczenie słowa Izrael to jest Eretz Izrael, czyli ziemia Izraela, jako terytorium. I czwarte znaczenie to jest państwo Izrael. A więc cztery znaczenia słowa Izrael na przestrzeni dziejów mają swoje odniesienie. Przede wszystkim jednak odnosimy to słowo Izrael do Jakuba jako protoplasty, a jednocześnie wnuka Abrahama. I bardzo często, kiedy mówi się o Bogu, mówi się Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Albowiem właśnie przodkowi Jakuba, czyli dziadkowi Abrahamowi, polecił opuścić Ur Chaldejskie i pójść we wskazaną stronę. Zdawałoby się informacja niewiele znacząca, jednak chcę podkreślić. Opuścić, czyli oddzielić się od Ur Chaldejskiego, oddzielić się od tej sytuacji, od tych warunków, od tych ludzi i pójść w specjalnie wyznaczonym kierunku przez Boga. W tym fakcie dostrzegamy już pierwszy przejaw oddzielenia, czyli jak gdyby świętości. I następnie sytuacja się rozwija, że nie tylko jednostka Abraham, ale również jego rodzina, a następnie potomstwo, które pojawiło się z biodr Jakuba, ma to właśnie przeznaczenie. Bóg oddzielił jako naród, z Egiptu wyprowadził i prowadził w specjalnych warunkach, aby ten naród oddzielony od wszystkich innych narodów w sposób szczególny pełnił misję zgodną z wolą Bożą. Dziękuję. I dlatego też naród ten i w narodzie tym znajdowały się różnego rodzaju instytucje święte, przedmioty święte, ponieważ z polecenia Bożego były oddzielone od codzienności i przeznaczone do celów specjalnych. W piątej księdze Mojżeszowej, 7 rozdział i 6 wiersz, czytamy: gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana Boga Twego, Ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. Nie możemy zapomnieć o tym, że to właśnie Bóg wybrał, Bóg przewidział, Bóg utworzył i prowadził losy tego narodu. We właściwym momencie zawarł tylko z tym narodem przymierze. Z żadnym innym, ale tylko z tym narodem. I na podstawie tego przymierza dał mu konstytucję, albo inaczej możemy powiedzieć księgę, albo obecnie używając języka Torę lub Tanach. I oto właśnie jednym z podstawowych celów, który Bóg przewidział temu narodowi, jest, aby był kustoszem tej księgi. I z tej roli naród wywiązał się w sposób bardzo dobry. Bardzo troszczył się o tę księgę. Starał się, aby wiernie była kopiowana, aby miała swój szacunek, aby była w poszanowaniu i przekazaną we właściwym czasie również innym narodom. I dlatego też zauważamy w historii tego narodu zasadniczy wątek, mianowicie więź między narodem, ziemią i księgą. Naród, kraj i księga. Możemy zauważyć to w różny sposób, jak naród ten starał się z rozkazania zresztą i z polecenia Bożego, aby zawsze miał tę księgę blisko siebie. Do dzisiaj możemy spotkać zdjęcia różnego rodzaju, które przedstawiają właśnie modlącego się Żyda, który ma filakterię, które zgodnie z boskim poleceniem, aby miał słowa Pana przed oczyma, między oczyma i na sercu. Nic nie może być lepiej wyrażone właśnie, że to ma mieć w pamięci i blisko serca, w sercu. A więc więź z tą świętą księgą była tak wielką, że ani czas pomyślny, ani niepomyślny nie zniechęcił, ani nie oddzielił ich od tej księgi. Jest obecnie w Yad Vashem w Jerozolimie między innymi taka pamiątka, gdzie jest modlący się Żyd, mający numer obozowy na ręce i jednocześnie zwój Tory trzymający przy sercu. Jest to jak gdyby symbol, że nawet tak straszne dzieje nie potrafiły oddzielić wierzących Żydów od tej świętej księgi, od tej Tory. W tym narodzie jest specjalne święto, święto Tory, w którym w sposób bardzo radosny wszyscy, którzy zachowali cześć i szacunek dla tej księgi, w tym dniu, w ostatnim dniu świąt rocznych, manifestują swoją radość, nie wyłączając najwyższych dostojników państwowych. I ja muszę powiedzieć, że nie widziałem żadnego prezydenta w kraju chrześcijańskim, żeby tak radośnie z Biblią manifestował radość swoją publicznie, jak właśnie wielu przywódców narodu izraelskiego. Ta księga, która często wyrażana była słowem Tora, była tym parasolem ochronnym, który pomógł przetrwać czas diaspory, Holokaustu i najgorszych chwil. U schyłku swego życia Ben-Gurion wypowiedział takie słowa. Żydzi są cudem w historii świata. Przeżyli 2000 lat w rozproszeniu, a w ciągu jednego pokolenia odnowili swój kraj, język i narodowość. Tajemnica tego cudu leży w Biblii. Ona nie pozwala nam nigdy wątpić. A więc widzimy, że słowa człowieka światłego, gorliwego, patrioty oceniają, że rola tej księgi, która była i jest jednym z podstawowych elementów tej więzi między ludem, krajem i księgą. To właśnie Tanach, to ta właśnie księga była tą pociechą, zapewnieniem i zachętą w czarnych chwilach narodu. I dzisiaj jest również taka sytuacja w Izraelu, że uczy się dzieci małe wielkiego poszanowania dla tej księgi. Jedna z piosenek, która jest uczona wśród małych dzieci, w naszym przekładzie polskim mniej więcej brzmi tak. Aby utrwalić historię Izraela w taki przystępny dla dzieci sposób. Kto wie, co oznacza jeden? Ja wiem, co oznacza jeden. Jeden jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Kto wie, co oznacza dwa? Ja wiem, co oznacza dwa. Dwie są tablice Świętego Przymierza. Kto wie, co oznacza trzy? Ja wiem, co oznacza trzy. Oznacza patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba, którzy wielbili Boga jedynego. Kto wie, co oznacza cztery? Ja wiem, co oznacza cztery. Oznacza matki Sarę, Rebekę, Rachel i Liję. Pięć oznacza pięcioksiąg i tak dalej, aż do dwunastu, co w ich tłumaczeniu znaczy 12 pokoleń Izraela albo 12 synów Jakuba. A więc to oczywiście jest rymowane, pięknie śpiewane przez dzieci w Izraelu. Jako potwierdzenie, że w dalszym ciągu ta księga powinna być znaną od najmłodszych lat i być bliską sercu. Temu ludowi wybranemu Bóg dał nie tylko świętą księgę, ale również ziemię świętą. Ponieważ szczególnemu narodowi, dając świętą księgę, musiał również dać warunki, gdzie mogli swoją wiarę realizować. I dlatego też również wyjątkowa ziemia. Ziemia, która ma różne nazwy. Eretz Izrael, ziemia święta. Również można powiedzieć, że ziemia wyjątkowa pod wieloma względami. Ponieważ ta ziemia jest również ziemią różnych kontrastów. Ziemią kontrastów klimatycznych, pogodowych, topograficznych i wielu, wielu innych. Jest naprawdę bardzo bogatą w rozmaitość. Można tam w tym samym dniu oglądać różne obrazy i krajobrazy. Ta ziemia jednak wybrana była ze względu na to, że tam chciał Bóg realizować swój zamiar, swój plan. Ta ziemia również ma swoją symbolikę. Nie czas w tej chwili tłumaczyć, że bieg rzeki Jordan, który rozpoczyna się z gór Hermonu, z tych okolic, biegnąc przez morze albo jezioro Kinneret, wpada do Morza Martwego i cały czas płynąc przez głęboką depresję ma swoją bardzo ciekawą symbolikę. A więc pod wieloma względami Bóg wybrał celowo nie inną, może dla ludzi piękniejszą ziemię, ale właśnie ta usytuowana na skrzyżowaniu jak gdyby trzech kontynentów, jak gdyby w pewnym sensie w środku kontynentów. Ale Bóg jednocześnie dając tę ziemię praojcu Abrahamowi i zaprzysięgając, że ta ziemia i w tym miejscu będzie dla jego potomków, jednocześnie obwarował pewnymi warunkami. I te warunki są również w Torze podane. Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i przestrzegać będziecie moich przykazań i je wykonywać, to dam wam deszcze we właściwym czasie, a ziemia dawać będzie swój plon i drzewo polne swój owoc. Ale jeżeli nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wypełniać tych wszystkich przykazań, ja sam spustoszę ziemię. Was zaś rozproszę między narodami i jeszcze za wami dobędę miecza, a ziemia wasza stanie się pustkowiem, a miasta wasze ruiną. Jak wiemy, niestety z wiernością prawu mojżeszowemu nie było dobrze. Dlatego też zgodnie z boską obietnicą nastały czasy niełaski. Bóg wiedział w swojej mądrości, że dla tego narodu wybranego potrzebne będą nie tylko błogosławieństwa, ale również i doświadczenia. W swojej mądrości Bóg wie o tym, że tak jak na instrumencie są klawisze białe i czarne, aby piękna melodia w zupełności mogła być wygraną, tak również i w życiu człowieka indywidualnie i zbiorowo niezbędna jest chwila nie tylko błogosławiona, ale również i cierpienie. Stąd też dozwolił, aby nastąpiło rozprężenie między tą więzią, w tej więzi między narodem, ziemią i ludem, między ziemią, księgą i ludem. I dlatego też naród został wypędzony z swojej ziemi po roku 70. wyrokiem Bożym i rozpoczął długą, samotną i bardzo ciężką wędrówkę. Niepewność, brak bezpieczeństwa i ludzka wrogość były stałymi towarzyszami ich podróży, a pokarmem nieustanny strach. Stąd też pewien malarz nawet namalował słynny obraz, który znamy, Żyd wieczny tułacz. Otóż nie sposób byłoby w krótkim czasie przedstawić bardzo bogatą i bardzo ciężką historię prześladowań. Rozpoczynając od dekretów cesarskich z pierwszych wieków naszej ery, poprzez różne nieprzyjazne, wręcz wrogie decyzje inkwizycji, szczególnie w Hiszpanii, poprzez prześladowania kościelne, które miały różny przejaw, a między innymi był taki moment, był taki czas, że do katedry w Tuluzie każdego piątku przyprowadzało się jednego Żyda, aby można było go bić po policzkach, kto będzie chciał i ile będzie chciał. I w każdy piątek przyprowadzano nowego. W Strasburgu w XIV wieku był słynny pożar, mianowicie 2000 Żydów, mężczyzn, kobiet i dzieci spalono. Nieustannie oskarżano o mordy rytualne. I wszystko bardzo często raczej odbywało się z krzyżem niesionym przez kapłanów. Trzeba niestety to przyznać. Ostatnie wydarzenia, bądź to Nocy Kryształowej, bądź Oświęcimia, bądź jeszcze innych przykładów, są tylko bardzo wielkim skrótem okropnej tragedii. Likwidacja 6 milionów potomków Jakuba byłaby niemożliwa bez przygotowania świadomości zbiorowej, bez nienawiści zbiorowej wobec tego narodu. Lecz noc tej tragedii zakończyła się porankiem radości, tak jak jest napisane. Z wieczora bywa płacz, ale z poranku radość. Te wszystkie cierpienia możemy ocenić jako aksamitne czarne tło do oprawy pewnego kamienia szlachetnego. My, po ludzku myśląc, nie wszystko możemy odpowiednio komentować i oceniać, lecz wierzymy, że Bóg ma swój cel w tym. Albowiem oto widzimy, że pozwolił, aby nastąpił jednak cud przetrwania. Ten naród, który wiele cudów miał w swojej historii, który cudownie został wyprowadzony z Egiptu, cudownie przeszedł przez pustynię, cudownie przeszedł przez rzekę Jordan, miał wiele cudów w swojej historii. Do tych cudów dołączył również cud przetrwania. W tym, jak wspomniałem już wcześniej, wielką rolę odegrała również Tora. I kiedy przyszedł właściwy czas, to spełniły się słowa również zapisane w Torze w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 26 rozdział, 44-45 wiersz mówi: a jednak, gdy przebywać będą w ziemi swoich wrogów, nie wzgardzę nimi i nie obrzydzę ich sobie tak dalece, by ich wytępić i naruszyć moje przymierze z nimi. Gdyż ja, Pan, jestem ich Bogiem i wspomnę na przymierze z przodkami. I dlatego też w 1878 roku pojawia się pierwsza jaskółka łaski dla tego narodu. Kongres berliński podejmuje pewne sprzyjające temu narodowi uwarunkowania i sytuację, aby problem narodu i problem kraju połączyć. I tak jak Ijob w 8 rozdziale, w 7 wierszu mówi: a choć twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały. Oto właśnie w tym okresie czasu pojawia się zjawisko syjonizmu. Słowo to dla niektórych powoduje dreszcze, ale dla tych, którzy nie rozumieją tego. Albowiem syjonizm to ideologia wywodząca się z tęsknoty Żydów z całego świata za ich historyczną ojczyzną Syjonem. Ale również można powiedzieć, że syjonizm wywodzi się od biblijnego słowa Syjon, często używanego jako synonim kraju Izraela i Jerozolimy. Dlatego też ojcem syjonizmu bardzo często nazywają Herzla, że Herzl jest ojcem syjonizmu. Ja ośmielam się powiedzieć, że nie Herzl, tylko antysemityzm był ojcem syjonizmu. Właśnie antysemityzm spowodował, że właśnie pierwszy polityczny syjonista, Theodor Herzl, zauważył zjawisko antysemityzmu urosłe do tak wielkiej rangi, że zwróciło uwagę jego jako dziennikarza, światłego człowieka, który przyglądając się procesowi Dreyfusa, który był procesem kompromitującym, oskarżającym bezpodstawnie tego oficera armii francuskiej, i kiedy słyszał na ulicy okrzyki "śmierć Żydom" we Francji, która przeżyła rewolucję, która miała hasło "wolność, równość i braterstwo". Jeśli usłyszę, że w tym kraju, który tak wspaniałe hasła jeszcze niedawno głosił, pojawia się takie zjawisko, zrozumiał, że czas jest, aby sprawa syjonizmu nabrała nowych rozmiarów. I dlatego też krótko, bo po roku czasu wydał swoją słynną książkę pod tytułem Der Judenstaat albo Państwo Żydowskie, w której opisał swój program dla tego narodu, ale zaznaczam, był to program polityczny. To właśnie Theodor Herzl powiedział: istnieje pewien kraj bez narodu i istnieje pewien naród bez kraju. Dajcie kraj bez narodu narodowi bez kraju. I dlatego też mówimy o tym wielkim człowieku, również z tego powodu, że on jest jak gdyby współczesnym prorokiem Izraela. Albowiem powiedział dokładnie: najwyżej za 50 lat powstanie państwo Izrael. I rzeczywiście, po 50 latach powstało państwo Izrael. To zjawisko syjonizmu, które początkowo nabrało dużego entuzjazmu, po pewnym czasie jak gdyby malało, jak gdyby gasło. Lecz dużym przyczynkiem do odnowienia tego syjonizmu stał się fakt, że syjonizm polityczny zaczął się przeradzać w syjonizm religijny.
I oto właśnie należy powiedzieć, że ta tęsknota w tych, którzy wierzyli w obietnice Boże, ci, którzy mieli tą bardzo głęboko w sercu zakorzenioną nadzieję, oni zrozumieli, że czas jest, aby tęsknotę swoją uzewnętrznić i przed światem zamanifestować. Który nazywa się Hatikwa, co po polsku znaczy nadzieja. Nadzieja jako właśnie symbol tego, co czym się pocieszali przez długie wieki potomkowie Jakuba. I aby wesprzeć to zjawisko sionizmu religijnego, pojawił się inny sionista, ale nie polityczny, sionista religijny, o którym z nieco spóźnieniem, ale napisał pewien amerykański Żyd. Tenże pastor miał wiele wykładów i odczytów w społeczności żydowskiej, społeczności Żydów amerykańskich, ale chcę wspomnieć tylko o dwóch. Pierwsze miało miejsce w Brooklińskiej Akademii Muzycznej z udziałem 2800 Żydów i temat miał o Jerozolimie, albowiem wcześniej rok był w tejże Jerozolimie, był w tymże kraju, który wówczas jeszcze nazywał się Palestyną i będąc rozbudzony w swoim entuzjazmie i tym sionizmie religijnym, postanowił tym się podzielić. Natomiast w 1910 roku, po drugim pobycie w Palestynie, napisał i wygłosił wspaniały artykuł Sionizm w proroctwie. I w tym właśnie wykładzie, który wygłosił w nowojorskim hipodromie, zachęcał, pobudzał do powrotu do swego kraju, do entuzjazmu, do odbudowy, ponieważ Bóg jest po stronie tego narodu. I dlatego też dzisiaj jesteśmy mniej więcej 100 lat od tego faktu, kiedy Theodor Herz wypowiedział prorocze słowa, że za 50 lat pojawi się państwo Izrael. My już jesteśmy 50 lat po powstaniu tego państwa. Jesteśmy o tyle w lepszej sytuacji, że jesteśmy już wobec faktu dokonanego. I zaowocowało to, że pojawiła się masowa emigracja do Izraela. Emigracja ta miała różne rozmiary, różne nasilenia i różną historię. Ale przede wszystkim należy tutaj zwrócić uwagę, że nie tyle chodzi o powrót fizyczny do ziemi Izraela, ile o powrót duchowy do ziemi Izraela. I nie tylko do ziemi Izraela, ale również do księgi, bo cały czas pamiętać powinniśmy o tym, że musi być więź między księgą, narodem i krajem albo ziemią. I pewien autor to bardzo pięknie przyrównał do samochodu, w którym jest sprzęgło, które sprzęgla człowieka z samochodem. I tak Biblia w narodzie spełnia rolę wobec tego kraju jako sprzęgło, łączy i umożliwia poruszanie. Jeśli wyeliminuje się to, nie ma ruchu. I dlatego też Dawid Ben-Gurion, który nazwany jest twórcą państwa Izraela, państwa Izrael, który zresztą pochodził z Polski, będąc pierwszym premierem nowego rządu, który podpisał deklarację niepodległości, uważał, że powstanie państwa jest dowodem wierności Boga. I on powiedział, napisał w pewnej kronice rządowej takie słowa. Przyszły rozwój Izraela opiera się na dwóch filarach. Ziemi i księdze. Wspaniałej ziemi i świętej księdze. A w końcowych latach swego życia wyraził się. Prorocy powiedzieli, że istnieje jeden Bóg, który wszystko stworzył. Jest to również moje najgłębsze przeświadczenie. Nie umiem wyrazić sobie świata bez Boga. I przechodzimy właśnie do cudu odrodzenia państwa Izrael. W tym właśnie spełniają się prawdziwe słowa premiera Ben-Guriona, który powiedział, kto nie wierzy w cuda, nie jest realistą. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Kto nie wierzy w cuda, nie jest realistą. Otóż odrodzenie państwa Izrael jest oczywiście cudem. I zgadzam się zupełnie z tym, co powiedział pewien dziennikarz, że największym wydarzeniem XX wieku nie jest lądowanie człowieka na Księżycu, lecz powstanie państwa Izrael. Prorok Ezechiel, 37 rozdział, 12 wiersz, zapowiedział w imieniu Boga, tak mówi Wszechmogący Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wyprowadzę was i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. To jest cud, jakbyśmy tego nie nazywali. Jeden z wielkich ludzi, wydawca prasowy Axel Springer powiedział, dla mnie odrodzenie narodu żydowskiego po 3000 lat jest jednym z największych cudów historii. Nie widzę innego wytłumaczenia tego zjawiska, jak tylko to, które czytamy w Biblii, że Bóg wybrał naród żydowski, swój naród, aby mu służył po wszystkie czasy. Dla mnie to, że naród izraelski żyje w odrodzonym państwie, jest dowodem spełnienia obietnic Bożych zawartych w Biblii. Dlatego też oceniając, dostrzegając i rozumiejąc ten cud, możemy powiedzieć, że to cudowne narodzenie się odrodzonego Izraela jest potwierdzeniem tego, że tak jak biologiczne cudy były w odniesieniu do matek, do Sary, do Rebeki, do Rachel, tak również i narodzenie się państwa Izrael jest cudem. Ale narodziny to te były niestety bolesne. Albowiem narodziny państwa Izrael, które miały miejsce 14 maja 1948 roku, były w ogniu dżihadu. To jest świętej wojny. Otóż widzimy, że jak gdyby powtórzyła się historia, że tak jak trzech hebrajskich młodzieńców, którzy będąc w ognistym piecu, stamtąd wyszli jeszcze bardziej wzmocnieni, tak również i Izrael, nowe niemowlę, nowy kraj, nowonarodzony, znalazł się w ogniu, który zamiast go spalić do cna, wzmocnił jeszcze bardziej. Przekonał się naród, że naprawdę Bóg jest po ich stronie. Spełniła się nadzieja potomków Jakuba. Nadzieja wyrażana w od wielu lat wypowiadanych słowach za rok w Jerozolimie. Nadzieja wyrażona w hymnie, który tęsknił do Syjonu, do Jerozolimy. I dlatego też dnia 5 miesiąca Iyar 5708 roku według kalendarza żydowskiego o godzinie 4 wieczór, czyli pod wieczór soboty, odczytał Ben-Gurion, Dawid Ben-Gurion, deklarację niepodległości. Nie sposób całej jej przeczytać, ale fragment tylko przeczytam. albowiem jest to dla nas bardzo istotne. Kraj Izraela był miejscem narodzin narodu żydowskiego. Tutaj ukształtowała się jego duchowa, religijna i polityczna tożsamość. Tu po raz pierwszy uzyskał państwowość. Tu stworzył wartości kulturowe o znaczeniu narodowym i uniwersalnym oraz dał światu wieczną księgę ksiąg. Po wygnaniu ze swego kraju w 70 roku naszej ery, naród żydowski żyjący w rozproszeniu zachował wiarę i nigdy nie przestał się modlić i wierzyć w powrót do ojczyzny, odrodzenie się w niej i swoją polityczną wolność. Celowo wybrałem ten fragment, aby zaakcentować, że również ta więź, ta nadzieja była zaakcentowana w tym ważnym dokumencie państwowym. Ale niestety, obok entuzjazmu, który towarzyszył synom Jakuba, była nienawiść i wrogość. I oto dzisiaj w prasie czytamy słowa, że 50 lat temu, 14 maja 1948 roku, stał się wypadek. Mianowicie nazwany jest 50. rocznica wielkiej katastrofy. Cud pojawienia się narodu wybranego nazywa się wielką katastrofą. I dlatego też z jednej strony jest to świadectwo smutne, ale z drugiej strony jest to potwierdzenie, że to jest naprawdę wybrany naród i dzieją się tam rzeczy odmienne od wszystkich innych. Ta wyjątkowość potwierdza, że Bóg jest zainteresowany tym problemem. Albowiem już w Psalmie 83, wierszu 5 w starożytności było to przewidziane, że wrogowie będą mówić: Nurze, wytępmy ich, niech nie będą narodem, aby więcej nie wspomniano imienia Izraela. To było przewidziane. I w tym również spełnia się proroctwo. A jeśli spełniają się proroctwa, znaczy Bóg żyje. To jest pociecha, to jest zapewnienie. Wielu w Izraelu, to znaczy na terytorium Izraela i poza Izraelem, w dalszym ciągu chce, aby suche kości, o których prorok Ezechiel w 37 rozdziale wspomina, pozostały suchymi kośćmi. Ale to jest fakt nieodwracalny. Niestety trzeba powiedzieć, że i dzisiaj jeszcze w naszym kraju, który nazywa się chrześcijańskim, od czasu do czasu spotyka się napis: dobry Żyd to martwy Żyd. Niestety trzeba powiedzieć, że nie jest to dobre świadectwo. Albowiem wrogowie, którzy chcą, aby pokrzyżowane były boskie obietnice, boskie wyroki, aby proroctwa boskie nie były wypełniane, robią wielki wysiłek, lecz Bóg zamanifestuje swoją wyższość, albowiem ziemia ta i naród ten jest źrenicą jego oka. I dlatego też problemy obecnego Izraela, wewnętrzne, albowiem społeczność Izraela jest podzieloną pod różnymi względami, lecz jest to pewnego rodzaju ewolucja, która prowadzi w dobrym kierunku. Należy jednak to oceniać z właściwego dystansu i oczami Pisma Świętego, nie oczami dziennikarzy ani polityków. Prezydent Chaim Herzog powiedział: Izrael żyje i będzie żył z pomocą Bożą, pomimo wszelkich wrogów. W ostatnich dniach śpiewaliśmy często przepiękną pieśń Am Israel Chai. Naród Izraela żyje. Jest to siła, która przetrwała czas, silniejsza od wieków. I zgodna z tym, co właśnie prorok Ezechiel napisał: żyj i rośnij. Wiemy jednak, że dzisiejsze problemy
są nie tylko problemem wewnętrznym Izraela, ale są również problemem międzynarodowym. Telewizja, gazety, czasopisma, konferencje międzynarodowe, na forum ONZ-u i różnych spotkań przedstawicieli różnych krajów prawie każdego dnia wspominają o tym problemie. Ale kraj ten, jakkolwiek coraz bardziej osamotniony wobec innych krajów, coraz więcej ma dowodów poparcia ze strony Najwyższego. Jak wspomniałem na początku, Jeruzalem, które stało się pucharem upojenia i kamieniem ciężkim, to miasto w swojej nazwie nawiązuje do pokoju. To miasto pokoju. Mamy tutaj napis Shalom. Wiemy o tym, że jest to słowo najczęściej wypowiadane w Izraelu. Jest to słowo bardzo ważne, bardzo bliskie sercu i utęsknione. Ale to słowo Shalom nie znaczy tylko pokój w naszym znaczeniu, w naszym pojęciu, że to jest jak gdyby tylko zawieszenie broni. Słowo Shalom mieści w sobie bogactwo myśli, bogactwo pojęć. I przede wszystkim chodzi o pokój wewnętrzny, ale również i zewnętrzny. Bo oto, kiedy było podpisanie pokoju pomiędzy Izraelem a Egiptem, kiedy doszło do spotkania pomiędzy Menachemem Beginem i Anwarem Sadatem, to premier Izraela wręczył obraz prezydentowi Egiptu. I na tym obrazie była przedstawiona mała żydowska dziewczynka siedząca w objęciach matki i z rączki dziecka wylatywał w powietrze gołąb trzymający w dziobie kwitnącą gałązkę. Symbol pokoju. Pokoju, którego w tej chwili najbardziej potrzeba Izraelowi. Ale tak jak wspomniałem, prawdziwy i pełny szalom powstaje jednak z więzi z Najwyższym. Pokój, który pragną zaprowadzić obecni przywódcy drogą politycznych rozmów. Pokój, który chcą przeprowadzić przy pomocy pieniędzy lub przemocy, nie jest właściwym pokojem. To nie jest ten pokój, o który Biblia każe się modlić i my to również w sercach czujemy.
Wszyscy ludzie chwalili jednego
i prawdziwego Boga. Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.